wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Moim gościem jest pan Krzysztof Maria Załuski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I trzymam w rękach najnowszą pana książkę Imigranci z takim podtytułem Opowieści nie tylko dla Niemców, wydana przez nasze wydawnictwo Oskar. Pan Krzysztof Maria Załuski, prozaik, publicysta, wydawca, dziennikarz, emigrant przez kilkanaście lat, 17 naliczyłam, 18 nawet poza granicami tego kraju. To nie jest pana pierwsza książka, ale jest to książka, o której Andrzej Stasiuk pisze, że jest zaproszeniem do piekła i że jest to jedna z najczarniejszych książek, jakie zdarzyło mu się przeczytać. Olga Tokarczuk też wypowiada się na temat tej książki, że opowiadania są krwawe i dziwne w dobrym sensie niesamowitości. Dobre i bardzo charakterystyczne. Tak, znakomici autorzy się
tak napisali, tak rzeczywiście napisali, za co im jestem wdzięczny, bo to rzeczywiście podobno, jak mi mówił wydawca, robi na czytelnikach poszukujących książek wrażenie. Czy rzeczywiście jest ta książka taka czarna, straszna, niesamowita? Nie wiem. Autorowi jest zawsze chyba najtrudniej ocenić własną twórczość, bo albo się popada w jakąś taką megalomanię, albo ten dystans jest z kolei zbyt odległy i wpada się w taką fałszywą skromność. Także proszę nie żądać ode mnie tutaj
komentarza do komentarza.
Tak, więc no.
Tak się wypowiedzieli. Niech diabli wezmą taką realność, pisze jeszcze Andrzej Stasiuk i kończy czapki z głów przed taką imaginacją. On ma własną imaginację, więc jeżeli tu się kłania, znaczy jest dobrze. A mnie się Norwid przypomniał, źle, źle, zawsze i wszędzie, ta nić czarna się wszędzie, kiedy czytałam pana opowiadania, bo to są takie miniaturki,
takie
ciemne
tak.
Szkiełka właściwie pomieszane. I za każdym razem, do pewnego momentu, bo potem uznałam, że widocznie jest to ogólna zasada tego świata, miałam nadzieję, że to będzie to, które przyniesie jakiś promień światła, zakończy się dobrze i moje najgorsze przewidywania się nie spełnią. Zazwyczaj jest tak tutaj, że spełniają się te najgorsze, albo jest jeszcze ciemniej na koniec.
To znaczy, wie pani, ja tutaj po prostu opisałem pewną stronę, tą ciemniejszą stronę księżyca, oczywiście w cudzysłowie, o tych ludziach, którym się udaje, którzy spełniają w jakiś sposób własne marzenia, własne oczekiwania, to się na ogół albo słyszy, albo czyta. To jest powszechnie dostępna wiedza. Natomiast o tych lękach, o tym nieudanym życiu ludzie niechętnie mówią. A jednak większości, no może nie większości, ale bardzo wielu ludziom życie się tak do końca nie udaje w taki sposób, w jaki by chcieli. To są oczywiście takie ekstremalne przypadki. Większość z nich albo widziałem osobiście, albo słyszałem od różnego rodzaju znajomych opowieści o tych ludziach. Albo no rzeczywiście zdarzało się, że inspiracją do tych szkiców były notatki jakieś kryminalne, nazwijmy to prasowe, ale większość stanowią moje obserwacje bezpośrednie. Miałem to szczęście czy nieszczęście obserwować. Mieszkałem w miejscowości, w którym była klinika psychiatryczna, kantonalna klinika psychiatryczna kantonu Zurych, bo mieszkałem na samej granicy, w takiej enklawie niemieckiej, ale na terenie Szwajcarii. 16 chyba kilometrów od centrum Zurychu i widziałem, była to ogromna klinika, tak zwana Endstation, czyli ostatnia stacja, tam już były przypadki takie beznadziejne, nazwijmy to, ludzie o genetycznych schorzeniach, no nieuleczalne przypadki, byli to ludzie no tacy właśnie potocznie nazywani nienormalni, tak? Którzy w zasadzie, nawet Szwajcarzy na nich mówili synowie szatana, że to są synowie szatana, bo i to naprawdę to było dla mnie szokujące, bo oni wierzyli, ci ludzie ze wsi, w której bo ten szpital był po klasztornych zabudowaniach od 100 czy 120 lat, była tam klinika, także wszyscy tam pracowali, od sprzątaczki po lekarza, to praktycznie cała wieś miała zatrudnienie w tym szpitalu. A mimo to ci ludzie wierzyli, że te dorosłe, bo to były dorosłe dzieci, bo te schorzenia następowały w okresie albo dzieciństwa wczesnego, albo wskutek jakichś wypadków troszeczkę później, ale to byli dorośli ludzie. I że ci ludzie są, ale mówię, w dzieciństwie ich to dotknęło, i że ci ludzie są ukarani przez Boga za grzechy swoich przodków. I dlatego to były dzieci szatana. Więc ja miałem to szczęście, mówię, czy nieszczęście, obserwować z bliska, i tam rzeczywiście te przypadki były straszne. To były rzeczy nie do uwierzenia. I część z nich tutaj opisałem. Zresztą tych opowiadań było początkowo 77. Tu jest tylko 45, ale tak jak mówię, to są rzeczy oparte na faktach, niezmyślone, tak jak wiele powieści jest, czy w ogóle utworów literackich jest całkowicie wyssanych z palca, tak to jest coś, co no, najpierw ten palec został włożony w...
To jest znacznie bardziej przerażające, niż myślałam, kiedy to czytałam, bo prawdę mówiąc, domyślałam się, że jakieś inspiracje mogłyby być tutaj. Na pewno były, chociażby sama sytuacja imigranta, człowieka w obcym mieście i tak dalej, ale że to wszystko jest wzięte rzeczywiście z faktycznych wydarzeń, opowieści. Szpital psychiatryczny pojawia się tu w kilku opowiadaniach. Są prostytutki, są bezdomni, są alkoholicy różnych nacji. W ogóle bardzo międzynarodowe jest to towarzystwo. Są muzułmanie, są chrześcijanie, ateiści.
Żydzi,
tak. I sama sytuacja imigranta, bo to chyba jednak jest nadrzędne, jakoś to tu
tak,
porządkuje,
to chodzi o to,
prawda?
O obcość, tak? Że są to ludzie bez korzeni.
To teraz poproszę też, jeżeli pan zechce, o jakieś porównanie tego, czy może wyjaśnienie, czy czerpał tutaj pan także z własnych doświadczeń. Znaczy, jak rozumiem, pan sobie za granicą poradził, tak? Pisał,
znaczy,
wydawał.
Ja wyjechałem w 87 roku za głębokiej komuny. Chyba to był najgorszy rok, bo wtedy już po prostu nikt w nic nie wierzył. Tak jak jeszcze początkowo po wprowadzeniu stanu wojennego, to jeszcze ludzie byli zbuntowani, jeszcze w coś wierzyli, natomiast jeszcze gospodarczo tak nie było źle, natomiast później z każdym rokiem było coraz gorzej. I ten 86-87 rok to już była taka totalna degrengolada, to już była magma.
To była taka ciemność przed świtem, tak, bo już, niedługo było 89, ale wtedy
tak, ale
nikt by w to nie uwierzył,
tak,
absolutnie.
To rok później już się zaczęły różnego rodzaju strajki studenckie, ale wtedy jeszcze to była no, kompletna czarna, najczarniejsza noc. Przecież wtedy jeszcze pamiętam jednego, ale to może później wrócimy do tematu. W każdym razie jeszcze wtedy SB-kom się udawało ludzi młodych całkiem werbować do współpracy. Pamiętam, że to, no to był w każdym razie taki... Aczkolwiek już komuniści otworzyli drzwi i można było wyjeżdżać. Pamiętam, że pod komisariatem, czy co to było... Po paszporty. To była kolejka kilkaset chyba osób. To się tam stało przed wakacjami bardzo długo, ale nie było żadnych utrudnień. To znaczy, jak się było studentem, to te paszporty wydawano bez żadnego problemu. Ja w zasadzie wyjechałem na wakacje do Londynu. Z tym, że później tam miałem takie, nazwijmy to, sercowe sprawy. I na złość pewnej pani nie wróciłem do kraju i tak zostałem. A że miałem tam rodzinę, to tam nawet nie musiałem specjalnie pracować. Jak chciałem to na jakieś ekstra wydatki mieć, no to wtedy sobie szedłem do pracy, a jak nie chciałem, to po prostu nic nie robiłem w kierunku zarobkowym. Więc zaczynałem w tej Anglii jako pomocnika murarza, bo mi nawet specjalnie nie dawali mieszać wapna, tylko tam cegły mogłem ponosić, tudzież dachówki. A skończyłem no, jako współwłaściciel z żoną byłą już domu 300 przeszłometrowego nad Jeziorem Bodeńskim. Także myślę, że moja droga w jakiś sposób, gdyby nie ten końcowy element, no to mógłbym się uznać za imigranta spełnionego. Mm-hmm. Ja osobiście żadnych takich zakrętów, tragedii nie przeżywałem, bo byłem zawsze w jakiś sposób asekurowany. Czy przez rodzinę, czy już w Niemczech później, no to już w ogóle tam te zabezpieczenia socjalne w pierwszym okresie, kiedy człowiek jeszcze nie zna języka, kiedy nie ma prawa pracy, są takie, że rzeczywiście można przeżyć spokojnie. Ale widziałem zwłaszcza w Anglii, a potem w Niemczech, w wydaniu tych azylantów niektórych, takie sytuacje, które no, ja zresztą opisywałem nie tylko w tej książce, bo tak jak pani wspomniała, to jest czwarta książka. W poprzednich również były takie elementy drastyczne, w których opisywałem właśnie takich wykolejonych z lekka ludzi, wykorzenionych, którzy tu już nie mieli korzeni, tu już nie byli u siebie, a tam jeszcze nie byli u siebie. I w sumie pozostawali w takim stanie nieważkości, który czasami trwał latami, a nawet całe życie. Jednym się udawało, innym się nie udawało. Jedni popadali w alkoholizm, zostawali złodziejami, inni, co też niespecjalnie polecenia godna postawa, byli z kolei takimi cwaniakami, którzy żerowali na współrodakach. Jeszcze inni próbowali w ogóle zatrzeć ślady swojej polskości, albo nawet nie tylko zatrzeć, ale pluć na Polskę, bo to było w modzie. A poza tym dawało im takie poczucie, że jeżeli oni będą pluli na Polskę, to sąsiedzi będą myśleli, aha, to 120% są Niemcami, więc wydawało im się, że będąc takim zaprzańcem, zostaną zaakceptowani przez tubylców, tambylców, co oczywiście jest bzdurą kompletną, bo to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Ja przez 2 lata w ogóle po niemiecku nie mówiłem, tylko po angielsku się próbowałem porozumiewać. I z tego powodu nie miałem żadnych problemów z jakąś akceptacją. Nie próbowałem być Niemcem i nikt mnie zresztą tak nie traktował.
Pierwsze opowiadanie, Amant bez twarzy, i tutaj taki króciutki opis. Dortmund przez tyle lat oswajany krok po kroku, metr po metrze, ulica po ulicy, dom po domu, park po parku, plac po placu. To wszystko stawało się znowu obce, takie samo jak wtedy, kiedy po 1,5-godzinnym locie z Katowic wylądował na lotnisku w Holzwickede, jak to powiedzieć dobrze?
Holzwickede.
Z wypłowiałym plecakiem i jakąś obciachową torbą w ręku. I przeraził się tej samotności. Tu jest kilka takich podobnych opisów. Czyli taka obcość, która właściwie nigdy nie znika. Poczucie, że to nie jest moje miejsce, że ja jestem tym obcym dla wszystkiego tutaj.
No tak, ja to tak odbierałem, no to znaczy ta postać tutaj opisana, tego człowieka jest, był taki facet, był to mój sąsiad, postać absolutnie tragiczna, w miarę sympatyczny, był to chłopak, wówczas 30-letni chłopak, tak, ja byłem młodszy od niego, alkoholik z przeżyciami, sympatyczny, przystojny, no ale straszny pijak. Był na etapie takiego odwyku. Wydawało się, że on przestał pić. Wprowadził się właśnie piętro niżej pode mną mieszkał. To była taka paromieszkaniowa kamienica. Rozpoczął nowe życie. Miał nową żonę. Dziecko mu się urodziło i wydawało się, że się uda. Ale niestety znowu zaczął pić. I tu już jest opis taki prawdziwy, że poobrywał jej kolczyki z uszu, sprzedał te kolczyki, pobił ją, oczywiście przepił pieniądze, a reszta to już jest zmyślone. Natomiast jego stany psychiczne, jego pobili później, jego pobili, on oczywiście nikogo nie zastrzelił, bracia go pobili, tej dziewczyny go tam do pionu postawili, on się później zniknął z mojego życia, mówię, to był tylko sąsiad. Ale człowiek istniał taki, natomiast jego stany psychiczne, no to już jest przepuszczone przez moją wrażliwość.
O to chciałam zapytać,
bo to nie jest, bo ja go nie pytałem, czy ty się tu czujesz obco, dlaczego ty właściwie doprowadzasz się do takiego stanu, no bo to on by mi i tak nie odpowiedział. On nawet pijąc piwo, kiedyś mnie tam do piwnicy zwabił i mówi, tutaj coś ci pokażę, chodź zobacz. Może się napijemy, więc ja mówię, że dziękuję bardzo. I on mówi, że on pije piwo bezalkoholowe. No ale po trzecim bezalkoholowym, no kto pije 3 piwa bezalkoholowe? Po trzecim bezalkoholowym on już był w stanie wskazującym. No to i wkrótce później właśnie ta tragedia z tym pobiciem tej żony i tymi uszami. poobrywanymi. To,
ale
to,
pan
to
właśnie
nastąpiło.
Opisuje jego stan świadomości czy nieświadomości, prawda? To, no, co mu się wydaje, czyli wchodzi pan trochę w jego głowę. My jako czytelnicy musimy się wielu rzeczy tutaj domyślać, niektóre nas zaskakują, prawda? Łączyć jakieś fakty, bo widzimy świat jego oczami, a jemu niektóre rzeczy, jak mówię, wydają się. On ma
no
jakąś, jakiś
to
własny film,
to,
jakąś
to na tym to polega. Jeżeli aktor chce być dobrym aktorem, to musi, grając Hitlera, być Hitlerem. Nie udawać Hitlera, tylko być tym Hitlerem. Jeżeli gra Stalina...
Czy pan tak próbuje wejść,
no to,
tak?
No to na tym to polega, że trzeba być w jakimś stopniu psychologiem, pisząc, trzeba po prostu wejść w tą świadomość, w tą głowę tego bohatera i tylko wtedy to naturalnie wychodzi. Wtedy ta postać jest żywa, bo wtedy jak gdyby opisuje swoje przeżycia. W momencie, jeżeli ten narrator, ten piszący jest takim narratorem wszechwiedzącym, a jednocześnie patrzy na coś z zewnątrz, to, no to ta postać wychodzi taka płaska, nierealna, psychologicznie nieprawdziwa. Dlatego jeżeli na przykład jakiegoś tematu nie znam do końca, jeżeli nie chcę ryzykować, że zostanę właśnie posądzony o to, że to jest zbyt płaskie, zbyt nieprawdziwe, to w tej debiutanckiej książce zrobiłem to w ten sposób, że bohaterką uczyniłem 13-15-letnią dziewczynkę. Ani nie jestem dziewczynką, jak pani widzi, ani wówczas pisząc to nie miałem 13-15 lat, ale takie dziewczynki, znaczy w ogóle takie dzieci, taka młodzież w tym wieku, to jest bardzo rozchwiana i w jakiś sposób może rzeczywistość obserwować, jest ta rzeczywistość nie do końca taka, jak, znaczy opis tej rzeczywistości od strony tej bohaterki może się zasadniczo różnić od tego, jakby to postrzegał
człowiek dorosły.
I wtedy jak gdyby nie jestem zobowiązany do tego, żeby ta rzeczywistość była taka do końca prawdziwa. Mhm. Tak? Natomiast w innych wypadkach, no to mówię, to trzeba się starać, znaczy ja się staram wejść w świadomość takiego, przecież to nie są realne postaci, tak? Więc wymyślam postać, wchodzę w jej jak gdyby skórę, przecież to nie jestem ja, bo ja bym nie zabił tam dzieci swoich i żony, ale staram się jak gdyby myśleć, co może zrobić człowiek pod wpływem, nie pamiętam, czy on był alkoholu, czy narkotyków, w pewnym sensie już zaburzony umysłowo poważnie, i jak to może wyglądać. No i w ten sposób, i stąd są te psychologiczne jak gdyby opisy. A poza tym mówię, to są szkice. I tu w zależności od wrażliwości czytelnika, odbiór jest taki, jaki czytelnik, to jest tak jak z rysowanką taką dla dzieci. Są kontury i dziecko sobie tymi kredkami tam maluje. No i teraz jeżeli ma bogatą wyobraźnię, no to tych kolorów będzie dużo. Jeżeli niespecjalnie taką mniej bogatą, no to może być mniej. No i to widać, jak się patrzy na tego typu prace dzieci, że z tego może być jakiś tam malarz, jest wrażliwy, a z tego to tak nie do końca. I tak samo jest z czytelnikami. Zazwyczaj kobiety mają problemy z czytaniem tej książki, bo są wrażliwsze od facetów. I na przykład tutaj ja tą książkę złożyłem między innymi w Muzie. Jest to ogromne wydawnictwo. Podejrzewam, że od strony komercyjnej byłby to sukces, gdyby to wyszło tam. Niestety, zresztą oczywiście Oskar
kobieta
też jest...
redaktorka.
Redaktorka naczelna do mnie. Oczywiście Oskar też jest bardzo dobrym wydawnictwem, no ale niestety to nie jest tak. To nie jest tak duże wydawnictwo. Nie może sobie pozwolić na pewne komercyjne ruchy marketingowe i zadzwoniła do mnie redaktorka naczelna, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, i pani mówi tak, proszę pana, ja czytałam te opowiadania, one są bardzo dobre, niektóre nawet wybitne, ale ja tej książki nie wydam. Ja mówię, dlaczego? No przecież jeżeli są wybitne, jeżeli się pani podoba, to czemu pani nie chce tego wydać? A ona mówi, bo świat jest tak okrutny i dodatkowo nie widzę potrzeby epatowania okrucieństwem. Ja mówię, ale przecież tu nie ma okrucieństwa, to są szkice, tu nie ma praktycznie żadnej, ta okładka jest tylko taka okrutna. Ale mówię, ale ona powstała
ale
później.
Ale to już wydawnictwo.
Tak, to już wydawnictwo wymyśliło. Ale przecież tu nie ma takiego okrucieństwa. Mówię, czytała pani Kroki, czy Malowanego ptaka Kosińskiego. Mm-hmm. Ona mówi, tak, czytałam, ale do końca życia... Mówię, tam jest, mówię, okrucieństwo. A tu nie.
To jest raczej rodzaj fatalizmu, wie pan co? Coś takiego, czego byś nie robił, bo są przecież przypadki opisane, kiedy ludzie postępują dobrze i szlachetnie, a ponoszą bardzo przykre konsekwencje. Człowiek, który traci rodzinę, dziecko dlatego, że pomógł kobiecie rodzącej, prawda? Chociażby
no,
jest taki bohater.
Jest, jest. I ona mówi, oczywiście, że czytałam Malowanego ptaka i Kroki, natomiast będę żałować do końca życia, że to w ogóle przeczytałam. No i dlatego ja panu tego nie wydam. No i na tym się rozmowa skończyła. I tak tu właśnie z tym jest, że to są takie szkice, które każdy może sobie odczytać w jakiś sposób. W taki sposób, w jaki, na ile mu wrażliwość pozwala.
No, to są różne teksty. Ja mam taki jeden, którego już więcej nie przeczytam. Chociaż wydawałoby się, że może jest najmniej okrutny, ale tam zwierzęta, znaczy o psach. Pamięta pan na pewno?
Tak, tak, pamiętam.
Nie wiem, jakoś to, co spotyka zwierzęta z naszych rąk, że tak powiem, bardziej mnie porusza. Chociaż oczywiście tutaj dzieci giną i są różne takie dramatyczne bardzo sytuacje. Zresztą nawet ci mordercy często są w gruncie rzeczy ofiarami swojego życia, prawda? I my z ich punktu widzenia to obserwujemy, mhm, i współczujemy tak naprawdę.
No w pewnym sensie są, no bo w zasadzie dlaczego ci ludzie tacy się stali? No w tym wypadku tego opowiadania Psy, pod tytułem Psy, no to tam są, o ile dobrze pamiętam, bohaterami właśnie jacyś imigranci z Sycylii. Także też ludzie, znałem takich Sycylijczyków, bardzo przyjechali z biedy, potwornej biedy, ich rodzice. Część została w Niemczech. W większości oni sobie niespecjalnie poradzili. Bardzo wielu wróciło. Trochę tych Włochów zostało, ale to nie jest taka duża emigracja, jak powiedzmy turecka, czy ta fala Polaków i Rosjan, którzy przyjechali jako Niemcy w latach 80. i 90. I ci Włosi rzeczywiście często zajmowali się procederem takim nielegalnym, nazwijmy to, i między innymi walkami psów. I ja miałem psa, którego z różnych powodów musiałem oddać. On był podobny, to był kundel, kundelek taki, duży, ogromny, raczej nawet, i wyglądem przypominał Rottweilera, bo to była krzyżówka berneńskiego psa pasterskiego, takiego, taki mniejszy Bernardyn z bokserką. I wyszedł z tego taki właśnie Rottweiler. Ale to Rottweiler nie był. On był lżejszy. I jak oddałem to takiemu właśnie Sycylijczykowi, który mi powiedział, że on ma dziecko małe i bardzo się cieszy, że będzie miał takiego psa. On jest bezrobotny, mieszka na skraju miasteczka, więc będzie mógł sobie z nim wychodzić w górki. Tam wszystko wyglądało. Będę mógł przychodzić, oglądać, jak ten pies tam się zachowuje, czy mu dobrze jest u tego nowego właściciela. Raz tam byłem, wszystko było niby w porządku, już pies mnie tak nie za bardzo w ogóle kojarzył. Za drugim razem, jak tam byłem po pół roku, czy może nawet po dłuższym okresie, to już tego psa nie było, nie było również tego Włocha. Dowiedziałem się od sąsiadów, że ten Włoch zajmował się właśnie walkami psów i że ten pies został użyty jako mięso. Armatnie, to znaczy jako worek treningowy, może raczej to takie porównanie, jako worek treningowy dla tych rasowych Rottweilerów, które były praktycznie dwukrotnie cięższe, większe. No i to był powód, dla którego ten temat poruszyłem. Z tym, że Włocha już nie dało się złapać, bo już wyjechał na Sycylię, czy gdzieś tam do siebie, w każdym razie opuścił teren Niemiec, zniknął mi z oczu. Pies zresztą, no, w każdym razie pies skończył tak jak te psy tu w tym opowiadaniu. I to była geneza tego opowiadania. Bo oczywiście ta cała reszta to jest już imaginacja, tak? Mm-hmm.
To kobieta była właścicielką, tutaj ona próbowała w jakiś sposób się, mówię o opowiadaniu, się zemścić. O kobietach chwileczkę, bo często są to ofiary tutaj. Prostytutki, kobiety, które tracą dzieci, kobiety, które są w takiej sytuacji, że zabijają swoje dzieci. Ale występują też takie postaci kobiece, powiedziałabym, demoniczne wręcz, to znaczy przerażające. Są takie, które mają jakby zabijanie w naturze.
Bo kobiety są różne.
Płatni mordercy, dziewczyny, które zabijają jakby bez żadnych emocji, tak by się wydawało, prawie z przyjemnością. Jest jedna ofiara, która też odnajduje jakąś ekstazę w śmierci. I taka kobieta, Polka chyba, o ile dobrze pamiętam, która, nawiązując do tych psów, kupuje czy daje dziecku króliczka, zajączka, króliczka chyba, tak? Z nastawieniem, że zjedzą go na Wigilię.
Króliczka. I to niestety jest jedno z najbardziej realistycznych opowiadań, to znaczy to tylko końcówka jest zmyślona, natomiast to opowiadanie jest na fakcie autentycznym. Było takie małżeństwo, miałem takich znajomych, już nie chcę mówić z jakiej części Polski, żeby nie było znowu, że tu uprawiam jakiś, nie wiem, rasizm. W każdym razie byli to Polacy, to znaczy Niemcy, przepraszam, bo to byli etniczni Niemcy, którzy przyjechali jako etniczni Niemcy. I rzeczywiście moje dziecko dostało psa, no wtedy 10 lat, tego właśnie psa, o którym mówiłem. A ich dziecko, bo to byli znajomi, ona była psychologiem rodziny, a on był pedagogiem w ośrodku dla młodzieży trudnej w Schaffhausen. I psa nie chcieli, bo to byli ludzie ze wsi, więc oni stwierdzili, że pies to się w domu się psa nie trzyma. Ale mogą króliczka temu synowi zafundować. Tamten też miał 10 lat, ten ich syn. Z tym, że króliczka no to sobie przywiozą od dziadka, od jej ojca, no i pojechali tam do tego dziadka. Przywieźli tego króliczka, z tym, że było umówione, że tego króliczka na Wigilię czy na Boże Narodzenie zjedzą. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechałem tam z moim synem do tych ludzi. Nikt nie chce wierzyć w to, ale on jest ze mną, bo wrócił ze mną do Polski. I może to w każdej chwili potwierdzić. Przyjechaliśmy po tych świętach parę tam dni do nich na zaproszenie na jakąś kolację i chłopcy poszli się bawić, no i mój syn zapytał tego kolegi swojego, jak tam twój króliczek? A on mówi, że go zabili i zjedli. On mi naprawdę zjadłeś swojego króliczka, a ten chłopiec odpowiedział, tak, serduszko było najsmaczniejsze. No i jak ja to usłyszałem, no to no nie mogło nic innego powstać. I naprawdę jest to trudne do uwierzenia, ale to jest fakt.
To jest fakt.
To jest fakt. To nie jest imaginacja żadna.
Pan tu używa takiego określenia gen śmierci. Raz czy dwa się pojawia. To jest coś takiego? Nie wiem właśnie, skąd się to wzięło. Tak usiłowałam rozgryźć, skąd u pana gen śmierci.
Powiem szczerze, że nie przypominam sobie, ale jeżeli pani jest twierdzi, coś takiego, że coś takiego tak. było, no to podejrzewam, że to jest na zasadzie analogii, jak się mówi o genie szczęścia, tak? Przecież nie ma czegoś takiego jak gen szczęścia i pewnie jest gen, na tej zasadzie jakieś miałem takie skojarzenie, że jest jakiś gen śmierci, że jeżeli są ludzie, którzy jak Midas, czego się nie dotkną, to im się zamienia w złoto, no to są pewnie i tacy, i to są właśnie ci moi bohaterowie w większości, czego się nie dotkną, czy pobudki są dobre, czy nie, no to zawsze im się to jakoś tak obraca nie w tym kierunku, w którym by chcieli, a że przyjąłem taką formułę, że te opowiadania w zasadzie kończą się śmiercią, bo i tak życie się kończy śmiercią, ale niekoniecznie taką, parszywą. I właśnie ci, którzy umierają jak gdyby przed czasem, no to być może mają ten gen w sobie. Może to stąd, z tym, że ja mówię, ja nie przypominam sobie.
Już mówię, to z Zaręczyny ze śmiercią, chociaż wydaje mi się, że jeszcze gdzieś, ale tutaj sobie zaznaczyłam. Marzena czeka na swojego narzeczonego, na Kurta. Teraz słyszała już tylko nieznośny szum dobiegający gdzieś z wnętrza czaszki. Ten szum słyszała zawsze, kiedy się upiła i kiedy ogarniała ją ta dziwna niemoc, ta dziwna bierność, która obezwładniała ją do tego stopnia, że miała wrażenie, że przestaje być sobą. I że jej ciało zaczyna żyć własnym życiem, że nie liczy się nic poza instynktami, zaspokajanie pragnienia, głodu i popędu seksualnego. A kiedy Kurt zapytał ją o te geny, zrozumiała, że tamta niemoc wywołana jest właśnie przez gen śmierci, że to on jest tym pijackim fatum, które dziesiątkuje jej rodzinę od pokoleń. O, tak to się pojawia u pana.
Tak to się pojawia. No, rzeczywiście poznałem podczas takiego, to się nazywała taka podróż literacka, to się nazywał statek literacki. To było takie pływanie Odrą. Niemcy, Polacy, tam chyba jeszcze jacyś Ukraińcy byli, pisarze. Pływaliśmy wzdłuż, znaczy Odrą, z góry na dół. I w jednej z miejscowości, chyba to były Słubice, właśnie poznałem taką panią, bo to trudno nazwać dziewczyną, bo to dziewczę miało już ze 30 lat, ale właśnie ona mi opowiadała, myśmy tam siedzieli, ona opowiadała o tym właśnie, że u niej wszyscy piją, umierają, matka pijaczka, ale ona zresztą też lubiła, nie gardziła trunkami, ale tak, stąd może ta szczerość no ale to tylko tyle, taka zbieżność z tym tekstem. Tam nie przypominam sobie, żeby o jakimś kurcie opowiadała chłopaku Niemcu, który został później przez skinheadów bodajże zatłuczony. Ale rzeczywiście pamiętam, że opowiadała właśnie takie drastyczne historie z życia swojej rodziny, gdzie wszyscy przez ten alkoholizm umierali. Ale to chyba nie tak jest to żadna trafiło. Odkrywcza rzecz, że alkohol zabija, zwłaszcza w nadmiarze.
I że w rodzinie to w jakiś sposób wstępuje z pokolenia na pokolenie. Ta banda skinheadów z Berlina Wschodniego tu wędruje po pana opowiadaniach, przynajmniej w trzech myślę, i dokonuje rzeczy, właściwie wdeptuje ludzi w ziemię tak naprawdę, też gwałci.
No tą bandę skinheadów to gdzieś o niej wyczytałem po prostu. To znaczy, że takie bandy były. Raz widziałem po zwycięstwie Niemców chyba w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Wtedy w Mannheim mieszkałem. To był chyba 92 rok, jeśli się nie mylę. Jeździli z flagami takimi nazistowskimi, ryczeli Sieg Heil i tak dalej, i tak dalej. Jeździli po całym mieście tłumy, to całe miasto oszalało wtedy. I to było ewidentnie takie właśnie faszyzujące. I wtedy nawet pamiętam, napisałem jakiś taki felieton, że duch Hitlera się budzi. Byłem przekonany, że się coś zaczyna, bo to było wkrótce po zjednoczeniu. Byłem przekonany, że Niemcy znowu oszaleją, no ale się tak nie stało. Także ci skinheadzi nie miałem bezpośredniej styczności. Widziałem, co prawda, na dworcu Lichtenberg, bodajże to się tak nazywało. To był dworzec w Berlinie, z którego pociągi na wschód odchodziły. Właśnie wkrótce po zjednoczeniu widziałem jak bandy takich, ale to nie byli koniecznie, to nie były gangi, to po prostu byli bandyci lokalni, nerdowscy, post-nerdowscy, rabowali, tłukli Rosjan, przeważnie Rosjan, bo oni byli charakterystyczni, bo oni mieli takie torby brezentowe i to byli handlarze rosyjscy i oni ich rabowali, a policja już nie nerdowska, tylko ta, znaczy to post-nerdowska, ale już ubrana w zielone mundury, te zachodnie, bo wtedy jeszcze policja niemiecka była na zielono poubierana, w ogóle nie reagowała. Także tam był taki moment, że byłem rzeczywiście przekonany i zresztą, tak jak w tej chwili toleruje się te napaści tych na te kobiety, teraz ta ostatnia akcja w Kolonii.
Tak, i milczenie.
I też jest policji, milczenie, tak. Wtedy tak samo było tolerowane w jakiś sposób napady na tych ludzi ze wschodu, tak? Mhm.
Muzułmanie tu też, bo tak mi się teraz skojarzyło, występują u pana. Też zazwyczaj jako ofiary przecież, prawda? Chociaż jest na przykład jeden samobójca.
No ale on też jest ofiarą. On też jest ofiarą. On jest też ofiarą jakimś takim dewiantem etycznym, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie on, to trzeba być, po pierwsze w ogóle jestem zdania, że popełnić samobójstwo to trzeba być stukniętym, bo życie jest tak krótkie, że szkoda jeszcze je sobie skracać.
No ale są różne stany psychiczne.
No ale to trzeba leczyć chyba. No, są, no, to, tak. To zazwyczaj są depresje. A dwa, no jeszcze mało tego, że sam siebie taki klient zabija, to jeszcze właśnie on tu z plecakiem nie miał tego pasa, tylko w moim opowiadaniu on ma plecak. Wsiada do tego metra czy pociągu w każdym bądź razie i zamierza się wysadzić. No moim zdaniem to on jest ofiarą tego właśnie odrzucenia, bo trzeba pamiętać, że ten system niemiecki, w ogóle, bo francuskiego nie znam, to raczej z opisów, ale niemiecki widziałem na własne oczy, jak tam wygląda odrzucenie całego pokolenia, nawet dwóch pokoleń tych muzułmanów tureckich. Bo to wyglądało w ten sposób, że oni zostali, jak wiadomo, zaproszeni jako gastarbeiterzy do odbudowy Niemiec po wojnie. Następnie oni zostali, urodziły się tam później dwa nawet pokolenia Turków, ale nie mówiących praktycznie po turecku. Oni mówili takim miksem niemiecko-tureckim. Niemcy na to mówili Kanakensprache, czyli taki jakiś, no w ogóle nie wiadomo co. I ci ludzie w zasadzie nie mieli w większości, bo oni byli bardzo dumni z tej swojej tureckości, nie przyjmowali, bo Niemcy nie mają prawo krwi. I tam, żeby dostać obywatelstwo niemieckie, to trzeba się zrzec własnego. Więc zresztą Polacy mieli do niedawna podobnie. Dlatego to były bodajże dwa systemy, dwa kraje na terenie Europy, gdzie takie przepisy. Bo Brytyjczycy mogą mieć po 5 paszportów i to nikomu nie przeszkadza. No więc ci Turcy wybierali tą swoją tureckość i zostawali w próżni kompletnej. Jeżeli się nie było obywatelem niemieckim, to oczywiście konstytucja gwarantowała ukończenie wyższych studiów darmowych wszystkim legalnie przebywającym na terenie Niemiec ludziom, nawet obcokrajowcom, ale od obcokrajowców wymagała, bo ja nie wiem jak to w tej chwili wygląda, wymagała zdania egzaminu, bardzo trudnego egzaminu z języka niemieckiego, tak trudnego, że mój przyjaciel Niemiec, nauczyciel niemieckiego mówił, ty to jest w ogóle nie do zdania dla Niemca. A to był nauczyciel niemieckiego. Mówi, a co dopiero dla cudzoziemca, który nie zna tego języka, jak gdyby tak no, od dziecka. I ten egzamin blokował dalszy rozwój, dalszą edukację. I oni tak wisieli, oni nie byli Turkami w takim pełnym znaczeniu, no bo jeżeli nie znają języka, nie znają no tak. historii, nie znają kultury i mają tam jakichś dziadków, którzy no, nie do końca odpowiadają ich wyobrażeniom o świecie, bo to byli przeważnie Turcy ze wschodu przyjeżdżali, Kurdowie i Turcy ze wschodu Turcji, więc to byli bardzo prości ludzie ze wsi, więc też się z nimi nie utożsamiali, no i tak wisieli w powietrzu zupełnie. I to jest ten problem z Turkami i z muzułmanami. Podejrzewam, że we Francji to jest jeszcze gorzej i w związku z tym należy się spodziewać, że ci Turcy, tak jak Arabowie we Francji, też się obudzą wkrótce i Niemcy będą mieli bardzo poważny problem, bo tam już jest w tej chwili do 15%, a w niektórych miastach, takich jak Stuttgart, to bodajże 20% muzułmanów. I tak jak ja nie jestem absolutnie przeciwko muzułmanom i przeciwko imigrantom, to uważam, że błędy polityczne popełnione teraz przez rządy w ogóle Europy, zwłaszcza tej najbardziej zachodniej, będą kosztowały Europę no, katastrofę. To się może bardzo źle odbić na tych narodach czy społecznościach, w zależności jak na to patrzymy, budujących tą Unię Europejską.
Opisuje pan tutaj, jak płonie meczet, ale opisuje pan to z punktu widzenia Żydówki, która kiedy była dzieckiem, to płonęły synagogi.
No bo to tak właśnie wygląda. Wczoraj płonęły synagogi i było w świetle prawa płonęły, tak? No hitlerowskiego prawa to było wszystko legalne, no bo nam tu niepotrzebne są synagogi, więc trzeba je popalić. Ludzi albo wygnać, albo do obozu wysłać, tak? I w tej chwili płoną, znaczy może jeszcze nie płoną, ale był taki moment, że płonęły, były podpalane. Zresztą tutaj we Wrzeszczu też spłoną, o ile dobrze pamiętam, meczet. A w końcu przecież ci muzułmanie, zwłaszcza nasi muzułmanie, to są przeważnie Tatarzy, którzy tu zostali, bo właśnie korona dała im schronienie. To są ludzie absolutnie lojalni, zasłużeni dla Polski. Zresztą wiem, że Żydzi też tacy byli, tak? Może nie wszyscy, ale byli. Także narodowość tutaj, tak jak ja chyba nie wiem, czy w tej książce, czy w którejś innej napisałem, że narodowość nie ma, zło nie ma narodowości. I tutaj ten muzułmanin, który się wysadza, jest ofiarą. Oczywiście zaburzoną, która powoduje zło wokół siebie, no bo wysadzenie się nie jest rozwiązaniem, ale bo ta książka jest właśnie o ludziach, o tym, co się dzieje z ludźmi, jeżeli trafiają w pustkę, w próżnię, i znaczy, co się może zdarzyć z ludźmi, jeżeli trafiają w pustkę, w próżnię, gdzie nie mają gdzie tych korzeni, nawet jakby bardzo chcieli, to nie mają w co zapuścić, bo się nie da, bo w powietrzu się korzeń nie ma punktu zaczepienia.
Opisuje pan tutaj też lekarza, który bierze udział w handlu dziećmi na organy, to w Afryce, tak? Skąd to w ogóle? To jest tak przerażające.
Były takie historie.
Człowiek, który przykłada rękę do tego, mając świadomość, co robi, i już psychicznie nie daje rady, prawda? I okazuje się, że to jest kolejna jakby ofiara, on jako ten lekarz.
To jest akurat...
No, ale to jest przerażające.
To jest akurat tekst, który powstał na bazie artykułu, który gdzieś tam przeczytałem, czy usłyszałem w radio, czy jakiś reportaż w telewizji. To było zjawisko, które odbywało się na szeroką skalę. Ten handel kwitł tymi dziećmi, właściwie organami tych dzieci, i podejrzewam, że to nadal kwitnie, bo to o tym się po prostu nie mówi. Z tym, że to, co z mediów się dowiedziałem, to była historia, że się odbywa proces iluś tam lekarzy niemieckich czy belgijskich nawet, w każdym razie europejskich, którzy byli zamieszani w proceder tego rodzaju. Natomiast ja sobie wyobraziłem, co ten człowiek czuje, handlując tymi dziećmi. No i to jest, podejrzewam, że zdrowy człowiek nie jest w stanie w nieskończoność czynić takiego zła i musi wreszcie, wcześniej czy później, psychicznie wysiąść. No i on tutaj, to jest opisany ten moment, kiedy już mu po prostu nie starcza siły i mu ta psychę siada. I gdzieś tam ucieka w tą pustkę na pustyni. No oczywiście wiadomo, że z Sahary się przejść nie da i musi gdzieś tam zginąć.
Chciałam o tym wspomnieć, bo o ile właśnie o muzułmanach, o imigrantach w Europie mówimy dużo, o tyle nie pamiętamy o tym, a w Afryce działy się i dzieją ciągle rzeczy z naszego punktu widzenia, powiedzielibyśmy, niewyobrażalne. One są wyobrażalne i one się dzieją. I pan też wchodzi w te różne sytuacje. Jest pan bardzo wrażliwy, chyba też jako człowiek, tak myślę, na zapachy. Bardzo dużo jest tu opisów jakichś miejsc, ale też relacji ludzkich, w których pojawia się zapach. Nie wiem, czy zwrócił pan sam na tę swoją właściwość, że świt miał zawsze woń śmierci, że całe miasto miał, ale kilka razy, jakieś na przykład po powodzi, jakieś wodorosty gnijące i tak dalej. Kiedy ja czytałam, to co jakiś czas uderzało mnie to, że pan, no tak jak Proust, smak Magdalenki, to pan te zapachy jakoś tak tutaj...
To znaczy fakt jest, że ja mam nadwrażliwość na różnego rodzaju smrody, ale nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj to zostało w jakiś sposób wykorzystane twórczo.
No tak pan świat buduje. W Zabójczej miłości, ja tu sobie zaznaczyłam, już nie będę czytać, może ktoś sam sobie przeczyta, jest cały opis relacji kobiety i mężczyzny z jej punktu widzenia, kiedy ona analizuje jego zapachy w różnych sytuacjach.
A
to brzmi trochę obrzydliwie może w tej chwili, ale to wcale takie nie jest, kiedy... Zapach Milana, który był takim trochę wariatem młodym, jeździł za szybko i z zamkniętymi oczami po pijaku. Zwykle delikatny, pełen powabu, po takim rajdzie stawał się nagle cierpki, nieprzyjemny. Przypominał gorycz szałw i piołunu, woń świeżych trocin zalanych winem i jeszcze czegoś, co było jakby dymem z płonących wilgotnych liści. No.
Wie pani, ja mam taki problem z pisaniem, że jak skończę, to bardzo szybko zapominam.
Aha. Owszem, teraz... Nie upaja się pan tym, nie czyta
W ogóle, jeśli chodzi o poprzednie książki, to nawet nie pamiętam za bardzo, o czym były. Mógłbym od początku napisać pewnie inaczej, opisać pewne zdarzenia. Dlatego tutaj niestety nie mogę pani odpowiedzieć, skąd się wzięło to, że akurat pachniał facet... piołunem czy trocinami, nie wiem. No, widocznie podejrzewam, że to jest tak jak z poetami. Ja nie jestem poetą, że oni mają wenę, natchnienie, jest moment, albo zapiszę, albo nie zapiszę. Więc podejrzewam, że tutaj widocznie miałem jakiś taki poetycki moment, takich porównań poetyckich i skądś mi to przyszło. Nie wiem, nie mam pojęcia skąd. Fakt, że jestem, mam nadwrażliwość na zapachy, to znaczy nadwrażliwość, no po prostu czuję zapachy, kiedy niektórzy nie czują. Natomiast no to nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, że świat jest zbudowany na podstawie zapachów w tych tekstach. Tak. Mm-hmm.
Śledząc tak już różne wątki, jakby źródła tych opowiadań, cały czas mnie teraz korci, żeby zapytać, czy naturalny Kościół Słońca, Gwiazdy i Półksiężyca istnieje?
Nie.
Ale jest to sekta, która tu się pojawia, przynajmniej w dwóch opowiadaniach jakichś.
Tak, w dwóch opowiadaniach się pojawia. Nie, chodziło mi o to, żeby... bo tych sekt to jest pełno w tej chwili. I chodziło o to, że to jest, żeby to była taka sekta, która w zasadzie odpowiada wszystkim tym największym religiom monoteistycznym, tak? Czyli chrześcijaństwu i tak dalej. I tu jest element w tej nazwie taki. Więc to w zasadzie mi chodziło o to, że ten kaznodzieja mógł być z każdego praktycznie wyznania i ogłupiać, tudzież dawać temu bohaterowi tłumaczyć świat na różne sposoby. Czy on tam jest bohaterem negatywnym, ten kaznodzieja, czy pozytywnym, to już jest też kwestia oceny, bo to, w jaki sposób on dociera, jakimi słowami, no to już jest, powiedzmy, do każdego indywidualnie trzeba dotrzeć. No, widocznie ten bohater uznał, że do tego małego księcia trzeba w ten sposób, no i tak do niego tam podszedł. Nie, taki kościół nie, przynajmniej nie istnieje, może kiedyś założę, jak będzie trzeba. Tak.
Co dobrze, to już sobie wyjaśniłam. Gdyby ktoś miał do pana jeszcze jakieś pytania, a 22 stycznia był w Trójmieście i miał czas, to o godzinie 18, tak, w Manhattanie, będzie spotkanie z autorem.
W bibliotece.
Z Krzysztofem Marią Załuskim w bibliotece w Manhattanie, w tej mediatece tam, tak?
Chyba tak.
I będzie można zapytać, porozmawiać, spotkać się, poznać. I no myślę, że pojawią się też pytania, jeśli ktoś zdąży wcześniej przeczytać tę książkę, o to zło, a może i nie zło, które tu się pojawia, o to cierpienie, to na pewno. Śmierć i cierpienie jest tu
To jest książka o źle, o złu, przepraszam.
Tak. Zło przebrane za dobro jest niezniszczalne, zaznaczyłam sobie. Tak się kończy jedno z pana opowiadań. Ale ponieważ ja uporczywie szukałam czegoś, no co mi otworzy, jeśli nie drzwi, to okienko. Gdzieś w tych tekstach, gdzie wszystko, jak mówię, jeśli myślimy, że się może źle skończyć, to kończy się zazwyczaj jeszcze gorzej niż myślimy. I znalazłam tutaj, nie wiem czy dobry, czy pan się zgodzi, że to jest takie okienko z jakimś tam światłem, taki fragmencik, Nocny dyżur, co się nazywa, takie opowiadanie. Lekarz, który właściwie jest bardziej obserwatorem tutaj, prawda, bo... Pamięta pan? To jakiś człowiek skoczył z wielkiego drzewa, potem
spadł.
I strasznie się poharatał, ale wcześniej jeszcze, ponieważ ten lekarz wypuścił go na przepustkę ze szpitala psychiatrycznego, więc on tam jeszcze różne straszne rzeczy zrobił. Potem sam się zabił w taki właśnie sposób. Zlikwidował kopię swojej żony.
Tak. On miał tam jakąś chorobę, która istnieje. Rzeczywiście ta choroba istnieje. Nie pamiętam.
Tu jest nazwane, wszystko można sobie to przeczytać. Natomiast ten lekarz znowu wyjrzał przez okno. Zza gór wysunęła się tarcza słońca i napełniła przyszpitalny park żółtym, półprzezroczystym brzaskiem. I wtedy doktorowi wydało się, że świat zaczyna się odradzać, że koszmar mija wraz z nocą i że wszystko wróci do normy, tak jak zawsze wracało, bo świat, w przeciwieństwie do ludzi, nie zna pojęcia śmierci. Świat potrafi odradzać się bez końca, nie zastanawiając się nad sensem własnego istnienia. Napije się pan kawy, doktorze? Usłyszał za sobą głos pielęgniarki. Tak, bardzo proszę, powiedział, patrząc w jej uśmiechniętą, rozespaną twarz. Zanim dziewczyna wniosła na tacy filiżankę, doktor Askdom zasnął. Co? Coś w tym jest.
Nie, no świat, bo świat takimi cyklami się, wydaje mi się, że się rządzi i po nocy następuje dzień, po zimie lato. I być może po śmierci następne życie. Tego nie jesteśmy w stanie ani udowodnić, ani temu zaprzeczyć. Naukowcy się nawet, ja nie mówię o teologach, ale nawet naukowcy się spierają. I niektórzy twierdzą, że po prostu według jakichś tam algorytmów, ja nie jestem fizykiem kwantowym, więc nie mam pojęcia, o czym mówią, ale według pewnych algorytmów, znaczy z tych algorytmów wynika, że niemożliwością jest, że człowiek obumiera i nie ma nic. Więc jest nadzieja i może przy tym pozostańmy.
Imigranci. Opowieści nie tylko dla Niemców. To na pewno nie tylko dla Niemców. Myślę, że przede wszystkim dla naszych czytelników. Pan Krzysztof Maria Załuski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję i dobranoc. Dobranoc. Tylko przed snem proszę nie czytać, bo może to się źle skończyć.
Może się przyśnić.
Tak.
Ale pouczające jest bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Iwona Borawska i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.